Piątkowej rozmowie pod krawatem. Witam serdecznie Małgorzata Fremus. Naszym gościem dzisiaj jest Max Cygielski, dziennikarz, pisarz, prezenter radiowy i telewizyjny, podróżnik i animator kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry i dzień dobry Szczecin. Witam serdecznie.
Chociaż dzisiaj przede wszystkim, albo od tego zaczniemy, zaprosiłam pana w roli kuratora wystawy. W Trafostacji Sztuki Szczecin można było wczoraj oglądać otwartą przez pana i kolegę wystawę Człowiek nie rządzi narodem w pojedynkę. Więc może zacznijmy od tego, jak się zostaje z pisarza kuratorem.
Ale pod warunkiem, że przejdziemy na ty, jeżeli możemy.
Bardzo chętnie, chociaż...
Krawaty mamy, ale bez przesady. Dziękuję za zaproszenie. To jest słuszne pytanie. Ja sam czasami nie do końca jestem pewien, kim jestem. Natomiast moje różne poszukiwania pisarskie, które mnie zawiodły w różne strony świata, spowodowały, że zacząłem współpracować z Jankiem Simonem, z którym stworzyliśmy tą wystawę w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, dlatego że czasami jest tak, że jakaś historia, którą się odkrywa, że ona czasami pasuje od razu na książkę, czasami na reportaż, czasami na powieść, bo ja piszę jedno i drugie, a czasami jest tak, że jakimś takim punktem wejścia w temat jest coś na tyle wizualnego, na tyle mocnego wizualnie, jakiś obraz, a w tym wypadku chodzi o pomnik w Ganie, że fajnie jest przeszukać archiwa, poszukać zdjęć, poszukać czasopism i tak dalej. U mnie zazwyczaj potem pojawiają się książki. Alina Ślesińska, która tutaj jest naszą bohaterką w Ganie, będzie też bohaterką książki, którą piszę. To będzie jej biografia, aczkolwiek właśnie skoncentrowana na tym epizodzie, który pokazujemy w Trafo. Więc te wątki pisarskie czasami wynikają z wystaw, czasami jest jakiś projekt artystyczny, który wynika z książki, tak jak było przed laty, kiedy stworzyliśmy taki projekt migrujący Uniwersytet Mickiewicza w Stambule, który z kolei był odwrotnie. On był konsekwencją tego, że napisałem książkę o Stambule, więc później się pojawił projekt artystyczny.
To jest historia pomnika, którego już nie ma. To też o tym powiedzmy, że ten pomnik no, nie miał dobrej historii. Krótko żył.
Krótko żył i to jest w nim w pewnym sensie fascynujące, bo gdyby ten pomnik nadal stał, to nie mielibyśmy z Jankiem Simonem nic do roboty w zasadzie. Natomiast Alina Ślesińska na początku 64 roku w Ganie podpisuje kontrakt na zbudowanie pomnika ówczesnego prezydenta, bardzo ważnej postaci politycznie w skali nie tylko Gany, ale też w ogóle Afryki i tak zwanego trzeciego świata, jak się wtedy mówiło. Nie w sensie, że trzeci najgorszy, tylko trzeci ten, który wybiera tą trzecią drogę między kapitalizmem a socjalizmem. Cały 64 Alina Ślesińska pracuje w bardzo trudnych warunkach, choruje na malarię. Ten pomnik w końcu z dużym opóźnieniem w stosunku do kontraktu, który odnaleźliśmy z Jankiem w archiwach w Ganie, w końcu został odsłonięty w maju 65. Też na konkretną uroczystość, co jest nie bez znaczenia, to była taka wielka konferencja Solidarności Afroazjatyckiej. To był cały ruch w ogóle Solidarności Afroazjatyckiej, do którego też, z którym też współpracowały kraje europejskie, na przykład Polska. I wtedy właśnie w Ganie pojawia się po raz pierwszy delegacja Polska tego właśnie Komitetu Solidarności Afroazjatyckiej. Pomnik więc zostaje odsłonięty w maju 65, a w lutym 66, no czyli dosłownie parę miesięcy później, następuje przewrót wojskowy. Armia gańska wspierana przez, to nie historia spiskowa, takie są fakty, wspierana przez CIA i służby specjalne brytyjskie, dokonuje przewrotu, pozbawiając dyplomacha władzy.
Tak. Tą historię w pewien sposób możemy na wystawie poznać. Myślę, że to jest też historia, to nie tylko chodzi o samą Ganę, ale mam takie wrażenie po obejrzeniu wystawy, że to jest też historia takiego ciągłego kolonializmu Europy i Ameryki. Ciągle chcemy mieć tam coś do powiedzenia, prawda?
Tak. No to zresztą problem, który nadal istnieje nie tylko w Afryce, ale on też istnieje w Ameryce Południowej czy w Azji. My z Jankiem Simonem podróżując sporo, bo to nas w ogóle połączyło, no właśnie, że Janek i ja, Janek jeszcze więcej ode mnie, podróżujemy i wszędzie widać te różne procesy, które powodują, że te kraje są oficjalnie niepodległe, natomiast pod kątem ekonomicznym, wyzysku, wydobycia surowców, etc., etc., są wciąż pod jakąś kontrolą Zachodu, to my, bo my jesteśmy przecież
częścią tego Zachodu.
Dokładnie. Krumach właśnie, którego pomnik Krzesińska zrobiła, też z tym walczył właśnie, z neokolonializmem i niestety zapłacił za to taką cenę i Krzesińska zapłaciła i pomnik zapłacił, ponieważ armia go tak doszczętnie zniszczyła, że został pusty plac, natomiast po samym pomniku nie było śladu. My go jakby nie rekonstruujemy jeden do jednego. Naszym celem nie jest postawienie kolejnego pomnika, tylko raczej dyskusja wokół tego pomnika o samej Alinie, która była wizjonerską artystką, zmarłą w kompletnym zapomnieniu. Dyskusja o relacjach Polski i Szczecina z Ganą wtedy, w
właśnie,
latach 60.
Też warto byłoby podkreślić, że ten wątek szczeciński jest tam dość mocny, bo te stosunki polsko-gańskie były, czy szczecińsko nawet gańskie były spore i to widać w gazetach kolejnych, które chociażby w Morzu, które wychodziło.
Dokładnie. To jest tak, że wydaje mi się, że dzisiaj w naszej wyobraźni to raczej Trójmiasto się łączy z taką jakąś podróżami dalekomorskimi, a tak naprawdę w okresie PRL-u to Szczecin był tym kluczowym miastem. PŻM, Polska Żegluga Morska, która przecież...
Ale my do dzisiaj mamy Euroafrykę, która kontynuuje
jest
tamte...
Jest do dzisiaj Euroafryka, która jest kontynuacją Uniafryka, czyli takiego konglomeratu połączenia części PŻM-u z linią ówcześnie NRD-owską i Euroafryka bezustannie od 1957 roku pokazujemy zdjęcia Witolda Chromińskiego, fotografa ze Szczecina,
cudownego.
Statek Tczew, który zawija do Akry, gdzie nie ma jeszcze portu w ogóle w Akrze wtedy i dlatego są jego niesamowite zdjęcia, jak łodzie z Akry rozładowują cement, który przypłynął i oczywiście statek Tczew, tak samo jak większość potem, z kolei zabiera kakao, które tutaj przybywało
no
i gryf je przerabiał.
I my znamy zapach
przerabiam.
Tego kakao,
no
przecież właśnie, zupełnie tak. Niedaleko, więc tych wątków szczecińskich jest bardzo wiele na tej wystawie. To i ona jest też wielowymiarowa, bo z jednej strony to jest najnowsza nasza historia światowa, pokazana w pewnych kontekstach. Bardzo ważne, żeby ją odczytać. Ja bywając w Senegalu też miałam takie wrażenie, że powtórny kolonializm ma się nieźle. Tutaj o tym trochę mówicie. Też mówicie o Alinie Krzesińskiej, która rzeczywiście w takim zapomnieniu odeszła, a przecież w latach 60. i 70., znaczy inaczej, 50. i 60. i na początku 70. no była u Sztysławy. Myślę, że miała wszystko to, co rzeźbiarz może mieć.
Dokładnie. I to, że została zaproszona do Gany, to z jednej strony wynikało z tego, że Polska bardzo blisko współpracowała z Ganą. Było tam bardzo wielu polskich architektów na przykład, co też pokazujemy. A Alina Krzesińska w latach 60. się specjalizowała w takich rzeźbach, które nazywała propozycjami dla architektury, więc właśnie te związki ze światem architektury były silne.
Zresztą warto powiedzieć, że w Kołobrzegu nadal jest jej jeden z zrealizowanych pomników. Drugi
Dokładnie.
Jest bodaj się w Gdańsku, tak?
No jest ich w ogóle sporo w Polsce tak naprawdę. To są takie zazwyczaj prace z końca lat 50., kiedy ona na takiej fali odwilżowej tworzyła sztukę z jednej strony awangardową, ale na tyle awangardową, że ludzie jakby, ludziom to się podobało. A potem początek lat 60. to są wielkie uczestniczenie w najważniejszych wystawach takiej właśnie rzeźby i architektury w Paryżu. Jest wystawa w Londynie, jest wystawa w Waszyngtonie, jest jej wizyta w Brazylii i prawdopodobnie to też jednak, że była rozpoznawalna naprawdę na świecie, spowodowało, że została zaproszona do Gany, a z kolei po jej powrocie z Gany jest duża wystawa retrospektywna w Zachęcie jeszcze, wystawa we Wrocławiu, w Muzeum Architektury i ta jej gwiazda zaczyna blaknąć i my też jesteśmy z Jankiem Simonem przekonani, to wynika z tych materiałów, które pokazujemy, z wywiadów, które przeprowadziliśmy z jej córkami, ale też z historykami sztuki, etc., że ten pobyt Ganie, no to był taki pik, to był szczyt jej sławy, po którym następuje załamanie. Dlaczego ono następuje, to pokazujemy w wideo, więc zapraszamy na wystawę po szczegóły.
I co się stało, to też oczywiście o tym można powiedzieć, chociaż już usłyszałam o jakieś informacje, które mówią, że ona tak naprawdę tego pomnika w Ganie w ogóle nie wyrzeźbiła, że to nie jej praca, więc może obalmy na zakończenie tej części naszej rozmowy ten mit, bo należy
Jasne.
Go obalić.
Tak. Wydaje mi się, że historia Aliny jest bardzo ważna dla wszystkich kobiet na świecie, dlatego, że Alina Krzesińska była atrakcyjną kobietą i w związku z tym...
Mamy na okładkach czasopism jak Brigitte Bardot.
Dokładnie. I w związku
pozowana.
Z tym mężczyźni i myślę, być może też inne kobiety, jakby nie byli w stanie uwierzyć, że tak atrakcyjna kobieta, tak tak świetnie wyglądająca na tych okładkach, może też być artystką po prostu.
I jeszcze rzeźbiarką, bo to ciężka praca jest.
No właśnie. I wydaje mi się, że to jest początek jej problemu. Ona też była takim typem osoby, ona dużo mówiła o swoim życiu towarzyskim, robiła pracę, ale nie dokończała jakby opowieści swoich wywiadach o tych pracach. Więc w związku z tym kuratorzy, kuratorki teraz mają trochę problem z uchwyceniem jej. I rzeczywiście w pewnym momencie po takiej wystawie, która ją przypomniała w 2007 roku, pojawił się nagle w mediach taki zarzut, że ona nie robiła sama prac. No.
Ktoś, kto w życiu nie był w pracowni rzeźbiarza, nie rozumie, na czym w ogóle polega przygotowanie pracy. Oczywiście malarz sam przygotowuje sobie płótno, ale też czasami ma gotowe.
Oczywiście, przynajmniej od Michała Aniołowa przez Rubensa i wszystkich innych artyści zawsze
wspomagali się,
jeżeli ich na to stać,
ludźmi.
To pracują z pomocnikami. W wypadku takich rzeczy, jak ona robiła, współpraca ze specjalistami była naturalna.
Oczywistym i powiedzmy sobie, zrobiła ten pomnik sama, czyli wyrzeźbiła go. Teraz, proszę Państwa, chciałam porozmawiać z Maksem Cegielskim jeszcze o jego najważniejszym zadaniu życiowym, czyli pisaniu, no ale niestety nie wyszło to teraz, ale zapraszam do internetu, tam będziemy kontynuować naszą rozmowę. To może właśnie opowiedzmy o Twoim pisaniu. Ostatnio pokazała się Twoja książka Kongo w Polsce, w ubiegłym roku wyszła. Co powiedziałeś, że to są eseje podróżnicze, tym razem po Polsce. Chociaż tytuł, czemu taki tytuł?
Wiesz co, no, bo to wszystko się... Dla mnie podróże po świecie to są z jednej strony podróże po to, żeby poznać te miejsca, ale one zawsze się stają też jakimiś lustrami, jakimiś sposobami na zrozumienie Polski. Ta książka nosi tytuł Kongo w Polsce, dlatego że to chodzi o to Kongo z Józefa Konrada, bo podtytuł jest jeszcze Włóczęgi z Józefem Konradem. I wiesz, ja też podróżując od końca lat 90., 25 lat, też czasami mam poczucie, że czasami naprawdę nie trzeba gdzieś pojechać. Można spróbować
zrozumieć świata
przez literaturę. I to jest taka książka, która powstała z tego, że czytałem Józefa Konrada Jądro Ciemności od lat i cały czas się zastanawiałem nad tą książką i chciałem coś z nią zrobić. I w pewnym momencie zrozumiałem, że to, co opisał Konrad w Kongo, jest na tyle uniwersalne, że mogę przyjrzeć się historii Polski, historii mojej rodziny, właśnie przez pryzmat tego wszystkiego, co jest u Józefa Konrada. Więc mamy takie miejsca pogranicza Polski, głównie tego południowo-wschodniego, Bieszczady, historia Bojków i Łemków, akcji Wisła, ludności pochodzenia ukraińskiego, których my Polacy wtedy potraktowaliśmy trochę jak Belgowie potraktowali ludność Konga w czasach kolonialnych, ale to nie jest książka jakby antypolska, bo chodzi mi o to, że każdy kraj, każda przestrzeń geograficzna, każda epoka i każda osoba mamy swoje jądro ciemności, jakąś taką tajemnicę, taką czerń, taki mrok, którego się obawiamy i nie chcemy się tym zajmować. A warto tam zejść, żeby różne rzeczy zrozumieć.
Zastanawiałeś się, może to jest też tak, że o dalekim świecie łatwiej trochę pisać, bo tak, to nie o to chodzi, że nikt tego nie sprawdzi, ale to jesteś tylko ty i twoje doznania. Kiedy piszesz o Polsce, o swojej ulicy obok, no to masz jeszcze świadków, sąsiadów, tych, którzy przeżyli to na swój własny sposób. Być może podświadomie czujesz, że to jest trochę trudniejsze.
Wiesz co, no tak, ale z drugiej strony historia Ryszarda Kapuścińskiego pokazuje, że nawet jak się pisze o czymś bardzo daleko, to w końcu się pojawi biograf czy specjaliści, którzy to wszystko przeanalizują i powiedzą ci, ale tam to była nieprawda. Natomiast wiesz, ja też wydałem ponad 10 książek, zadebiutowałem w 2003, więc to jest 20 lat, zbliżam się do 50 i po prostu samo podróżowanie jako napęd literacki mi przestało wystarczać, a trochę też rzeczywiście uciekałem od Polski. Wiesz, uciekałem właśnie zajmując się na przykład, nie wiem, problemami Indii. A ta książka jest takim Kongo w Polsce, takim momentem, taką historią, która mi pozwoliła jakoś połączyć te wątki podróżnicze jednak z tym, co jest tutaj, co jest naszą tożsamością, moją tożsamością i
tak
dalej.
No właśnie na okładce czytam, że to jest też trochę rozpoznanie siebie samego, że tam gdzieś po drodze odnajdujesz, no właśnie nie siebie, tylko siebie Maksa Cegielskiego, nie wiem jak to powiedzieć, ale też trochę gdzieś no, historii tak, rodzinnej tak. Zahaczasz i...
To jest moja bardzo osobista historia, wiesz, bo ja też nigdy nie ścigam jakiejś egzotyki, ja nie chcę przywozić, wiesz, egzotycznych zdjęć i spektakularnych, jakichś dziwnych historii ze świata, bo też nawet jak jestem w Indiach czy w Ganie, to też trochę szukam siebie, tak, i stwierdziłem, że to jądro ciemności Konrada da mi właśnie szansę na przyjrzenie się sobie, na odkrycie tajemnic mojej rodziny. Mój pradziadek Franz Żicha wydobywał ropę naftową na południu Polski pod Gorlicami. Jak można się domyślić z imienia i nazwiska, nie był Polakiem. O tym jest też część tej książki, no ale też się okazało, że są inne jeszcze tajemnice z okresu II wojny światowej, ukryte, o których na przykład moja babcia nigdy nic nie powiedziała aż do śmierci, bo myślę, że dla niej właśnie to było takie jądro ciemności, no to było tak jak dla Marlowa u Konrada spotkanie kurca i ona też po prostu, Marlowe o tym opowiada, a Konrad pisze, a ona nie chciała o tym opowiadać, więc razem z tą podróżą przez Polskę i przez Afrykę literacką dochodzę też na końcu, więc nie zdradzę, co tam jest, polecam lekturę, co przemilczała moja babcia.
A to jest w ogóle bardzo ciekawe, że czasami tajemnice naszych dziadków, rodziców, kiedy my je odkrywamy, nie bardzo do końca rozumiemy, dlaczego one były aż tak bardzo tajemnicze, ale też musimy zawsze pamiętać o kontekstach Polski.
Dokładnie. Wiesz, no to jest jakby problem, że nam naprawdę w roku 2024 bardzo trudno sobie wyobrazić mentalność i poczuć okoliczności, nawet jeżeli znamy historie, w których żyli ci ludzie, wychowani na innych wartościach, wiesz, no po prostu jak ktoś się urodził, tak jak moja babcia przed wojną w roku 1920, no to on po prostu ma inny savoir-vivre niż mamy dzisiaj i to nie chodzi o to, żeby narzekać, że kiedyś to było, tylko po prostu no...
No było inaczej już.
Kiedyś pewnych rzeczy się nie mówiło, a teraz o pewnych rzeczach się mówi, natomiast wiesz... Jest też cały w literaturze i w ogóle w naszym myśleniu taki zwrot teraz psychologiczny, czyli że mówimy wprost, chodzimy na psychoterapię, skąd mamy traumy, etc., etc. Na przykład dla mojej babci byłoby to zupełnie niezrozumiałe, ale w tym sensie to jest moja osobista historia, bo ja na przykład na swojej psychoterapii jakby też zrozumiałem, ile moich problemów to są rzeczy, które przez mojego ojca przeszły właśnie
od mojej babci. Ale oczywiście, że się traumy też dziedziczy, także to
no, tak,
powiedzmy
tylko...
sobie szczerze, dobrze mieć tego świadomość, to już tak. Jest zupełnie inna rzecz.
I też wiesz, Polska i myślę, że na przykład Szczecin też ze swoją historią szczególnie, wiesz, jesteśmy krajem straumatyzowanym, tylko nie chcemy tego zauważyć. No jednak II wojna światowa, potem odbudowa Polski, stalinizm, potem odwilż i tak dalej, no to wszystko były bardzo trudne psychologicznie sytuacje.
No były bardzo trudne, ale ja myślę, że jednak my jesteśmy już pokoleniem, co byśmy nie powiedzieli, to nasi rodzice zrobili bardzo dużo, przynajmniej moi, żebyśmy trochę mieli łagodniej niż oni. Myślę, że jednak wbrew pozorom nawet ja pamiętam lata 80., które były obiektywnie smutne, to jednak moi rodzice zrobili wszystko, żeby to nie było czarne. I myślę, że wielu, wielu tak robiło, choć to przecież wiadomo, że nie zawsze się udaje. Na zakończenie jedno zdanie. W Szczecinie nie jesteś po raz pierwszy. Jak cię podoba u nas?
Szczecin cały czas chcę eksplorować. Napisałem powieść Prince Polonia, która wynika z wystawy Ale i akcja się rozgrywała w Szczecinie. Więc myślę, że jeszcze tutaj mam wiele tajemnic do odkrycia i wiele historii do opowiedzenia stąd.
Bo ta wystawa, o której mówiliśmy, którą mogą Państwo oglądać przez najbliższe miesiące w Trafostacji Sztuki Szczecin, jest bardzo skomplikowana. Wiem, że przez ostatnie 5 dni pracowaliście bardzo ciężko, niemal do wernisażu. Działo się dużo, nie można było z wami wcześniej porozmawiać, bo tak. Panowie powiedzieli, najpierw wystawa, a potem rozmowy, ale... więc nie wiem, czasu na wędrówki po Szczecinie nie było za bardzo tym razem.
Nie było, ale zapraszamy na obejrzenie efektów do Trafo.
Zapraszam bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem był Max Cegielski, pisarz i kurator wystaw.
Dziękuję.
Dziękuję.